rozdział 18. On musi wzrastać. Rozdział oparty na Ewangelii według świętego Jana, rozdział 3, wersy od 22 do 36. Przez jakiś czas wpływ Jana Zanurzyciela na naród był większy od tego, który wywierali przełożeni, kapłani albo książęta. Gdyby ogłosił się Mesjaszem i podniósł bunt przeciwko Rzymowi, kapłani i lud tłumnie zaciągnęliby się pod jego sztandar. Szatan czyhał, aby narzucić Janowi Zanurzycielowi wszelką myśl, która przemawia do ambicji światowych zdobywców. Lecz on, mając przed sobą dowody swojej mocy, nieugięcie odrzucał tę okazałą łapówkę. Uwagę, która była na nim skupiona, on kierował na inną osobę. Teraz dostrzegał, jak fala popularności odwracała się od niego ku Zbawicielowi. Dzień po dniu malały otaczające go tłumy. Gdy Jezus przybył z Jerozolimy w okolice nad Jordanem, lud gromadził się, aby go usłyszeć. Codziennie rosła liczba jego uczniów. Wielu przychodziło, aby być zanurzonymi i chociaż sam Chrystus nie zanurzał, usankcjonował sprawowanie tego obrządku przez swoich uczniów. W ten sposób położył pieczęć na misji swojego zwiastuna. Jednak uczniowie Jana zazdrośnie spoglądali na rosnącą popularność Jezusa. Byli gotowi, aby krytykować jego dzieło i nie trzeba było dużo czasu, aby znaleźli ku temu okazję. Pomiędzy nimi a Żydami powstała kwestia, czy zanurzenie ma znaczenie dla oczyszczenia duszy od grzechu. Utrzymywali bowiem, że zanurzenie Jezusowe zasadniczo różniło się od tego, które przeprowadzał Jan. Niebawem spierali się z uczniami Chrystusa o formułę słowną, odpowiednią do posługiwania się przy zanurzeniu, a w końcu o uprawnienie tych ostatnich, aby w ogóle zanurzali. Uczniowie Jana przystąpili do niego ze swoimi skargami, mówiąc: Rabbi, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty dałeś świadectwo, oto on zanurza, a wszyscy idą do niego. Za pomocą tych słów szatan podsunął Janowi pokusę. Jakkolwiek misja Jana wydawała się dobiegać końca, w dalszym ciągu miał on możliwość przeszkodzenia dziełu Chrystusa. Gdyby współczuł samemu sobie i wyraził żal czy też rozczarowanie tym, że został zastąpiony, to zasiałoby ziarno niezgody, wywołałby zawiść i zazdrość, a także poważnie zagroziłby postępowi Ewangelii. Jan miał z natury wady i słabości właściwe człowieczeństwu, lecz przemienił go dotyk boskiej miłości. Przebywał w atmosferze nieskażonej egoizmem i ambicją, daleko od panującej zazdrości. Nie okazał niezadowoleniu swoich uczniów żadnego współczucia, ale pokazał, jak wyraźnie rozumiał swój stosunek względem Mesjasza i jak radośnie powitał tego, któremu przygotował drogę. Powiedział: człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu nie będzie dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: ja nie jestem Chrystusem, ale jestem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Jan przedstawił siebie jako przyjaciela, który był posłańcem pomiędzy narzeczonymi, przygotowującym drogę do zaślubin. Gdy oblubieniec dostał swą oblubienicę, misja przyjaciela została spełniona. Radował się on szczęściem tych, do których jedności się przyczynił. Tak samo Jan został powołany, aby kierował lud do Jezusa i oglądanie powodzenia dzieła Zbawiciela było jego radością. Powiedział: dlatego ta moja radość stała się pełna. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Spoglądając wiarą ku Odkupicielowi, Jan wzniósł się na wyżyny samozaparcia. Nie próbował przyciągać ludzi ku sobie, lecz wznosić ich myśli coraz wyżej, dopóki nie spoczną na Baranku Bożym. On sam był jedynie głosem, wołaniem na pustyni. Teraz z radością zaakceptował milczenie i zapomnienie, aby wzrok wszystkich był skierowany na światłość żywota. Ci, którzy są wierni swojemu powołaniu jako wysłannicy Boży, nie będą szukali czci dla siebie. Miłość własnego ja zostanie pochłonięta przez miłość do Chrystusa. Żadna rywalizacja nie zrujnuje cennej sprawy Ewangelii. Tak jak Jan Zanurzyciel uznają, że ich dziełem jest zwiastowanie: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Według Ewangelii Jana wywyższą Jezusa, a wraz z Nim wywyższone będzie człowieczeństwo. Bo tak mówi On, najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest imię Jego. Ja, który mieszkam na wysokości, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszonego i uniżonego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszonych. Z Księgi Izajasza. Będąc pozbawiona własnego ja, dusza owego proroka była wypełniona światłością boskości. Gdy dawał świadectwo chwale Zbawiciela, jego słowa były niemal uzupełnieniem tych słów, które sam Chrystus wypowiedział w swojej rozmowie z Nikodemem. Jan rzekł: kto przyszedł z góry, jest nad wszystkimi. Kto jest z ziemi, jest ziemski i mówi ziemskie rzeczy. Ten, który przyszedł z nieba, jest nad wszystkimi. Ten bowiem, którego Bóg posłał, mówi słowa Boże, bo Bóg daje mu ducha bez miary. Chrystus mógł powiedzieć: nie szukam swojej woli, ale woli tego, który mnie posłał, Ojca, według Ewangelii Jana. Oznajmiono mu: umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg, olejkiem radości, bardziej niż twoich towarzyszy. Z listu do Hebrajczyków. Ojciec daje mu ducha bez miary. Tak samo jest z naśladowcami Chrystusa. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy gotowi, aby wyzbyć się własnego ja, możemy przyjąć światłość nieba. Nie jesteśmy w stanie rozpoznać charakteru Bożego albo wiarą przyjąć Chrystusa, o ile nie przyzwolimy na sprowadzenia każdej myśli w niewolę posłuszeństwu Chrystusa. Wszystkim, którzy to czynią, Duch Święty udzielany jest bez miary. W Chrystusie mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa i jesteście dopełnieni w Nim. Z listu do Kolosan. Uczniowie Jana stwierdzili, że wszyscy przychodzą do Chrystusa, natomiast Jan, mając głębszy wgląd, rzekł: nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Tak niewielu było skłonnych do przyjęcia go jako Zbawiciela z grzechu. Ale kto przyjmuje jego świadectwo, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy. Z Ewangelii Jana. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Nie potrzeba dysput o tym, czy to zanurzenie Chrystusowe, czy też Janowe oczyszcza z grzechu. To łaska Chrystusa jest tym, co daje życie duszy. Zanurzenie, podobnie jak każda inna posługa, jest poza Chrystusem bezwartościową formą. Kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia. O powodzeniu działalności Chrystusa, które Zanurzyciel odebrał z taką radością, doniesiono także władzom w Jerozolimie. Kapłani i rabini byli zazdrośni o wpływ Jana, gdy widzieli lud opuszczający synagogi i podążający tłumnie na pustynię. Tutaj znajdował się jednak ten, który posiadał jeszcze większą moc, aby przyciągać tłumy. Ci przywódcy w Izraelu nie byli skłonni, aby wraz z Janem powiedzieć: on musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Właśnie powstali z nowym postanowieniem, aby położyć kres działaniu, które odciągało od nich lud. Jezus wiedział, że oni nie będą szczędzić żadnych wysiłków, aby stworzyć podział pomiędzy jego własnymi uczniami a uczniami Jana. Wiedział, że wzmagała się burza, która porwie jednego z największych proroków kiedykolwiek danych światu. Pragnąc uniknąć wszelkiego powodu do nieporozumień albo niezgody, po cichu przerwał swoją pracę i wycofał się do Galilei. My również, pozostając wierni prawdzie, powinniśmy starać się unikać wszystkiego, co może doprowadzić do niezgody i nieporozumienia. Bowiem kiedykolwiek te powstają, ich następstwem jest utrata dusz. Kiedykolwiek pojawią się okoliczności, które grożą powstaniem podziału, powinniśmy kierować się przykładem Jezusa i Jana Zanurzyciela. Jan został powołany do przewodniczenia jako reformator. Z tego powodu jego uczniowie znajdowali się w niebezpieczeństwie skupiania swojej uwagi na nim, odnosząc przy tym wrażenie, że powodzenie dzieła zależy od jego pracy, i tracąc z oczu fakt, że był on jedynie narzędziem, przy pomocy którego działał Bóg. Jednak działalność Jana nie wystarczała do położenia fundamentu zboru chrześcijańskiego. Gdy on spełnił swoją misję, miało być wykonane inne dzieło, którego jego świadectwo nie było w stanie dokonać. Jego uczniowie tego nie rozumieli. Gdy ujrzeli Chrystusa, jak nadszedł, aby objąć dzieło, byli zazdrośni i niezadowoleni. Nadal istnieją te same niebezpieczeństwa. Bóg powołuje człowieka do wykonania pewnego dzieła i gdy on je doprowadzi tak daleko, jak został uzdolniony, aby je wykonywać, Pan wprowadza innych, aby je posunęli jeszcze dalej. Lecz podobnie do uczniów Jana, wielu ma wrażenie, że powodzenie dzieła zależy od pierwszego pracownika. Uwaga bywa skupiona na tym, co ludzkie, zamiast na tym, co boskie. Pojawia się zazdrość i dzieło Boże doznaje uszczerbku. Ów człowiek, będący tak niesłusznie uhonorowany, bywa kuszony, aby pokładać ufność w samym sobie. Nie uzmysławia sobie swojej zależności od Boga. Lud jest uczony opierania się na ludzkim przewodnictwie i tym sposobem popada w błąd i zostaje odprowadzony od Boga. Dzieło Boże nie ma nosić wizerunku i podpisu człowieka. Od czasu do czasu Pan wprowadzi inne narzędzia, za pośrednictwem których jego zamiar będzie mógł być najlepiej spełniony. Szczęśliwi ci, którzy są gotowi, aby własne ja zostało uniżone, mówiący wraz z Janem Zanurzycielem: on musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym.